Panie Rzeczniku, przechodzimy do kolejnego tematu. Fundusz Sprawiedliwości. W momencie, kiedy dochodziło do przeszukania w domach polityków, między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, pan pytał prokuratora krajowego czy prokuraturę krajową, która dokonywała tych czynności, czy one przybiegły zgodnie ze sztuką, że tak powiem, i zgodnie z prawem. Jakie są wnioski?
Czekam na odpowiedź. Moje działania opierają się na takiej zasadzie, że jestem w stanie wypowiadać się na temat działań organu państwa po otrzymaniu wyjaśnień. Ja w tej chwili czekam na wyjaśnienia tej kwestii dotyczące przeszukań, zatrzymań. Wiemy, że również są wszczęte postępowania sądowe z środków odwoławczych, zażaleń na te czynności. Po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami, z tymi dokumentami, będę mógł się wypowiedzieć na ten temat.
Jakieś wątpliwości pana budzi to działanie służb wówczas? Dlaczego to pytam? Zbigniew Ziobro powiedział między innymi, że nie miał możliwości zapoznania się z postanowieniami, ewentualnej możliwości wydania rzeczy, doboru zaufanych osób do udziału w czynnościach i zagwarantowania przeszukania bez niszczenia budynku. Jak mówi, zostały złamane tutaj zasady, które gwarantuje kodeks postępowania karnego.
Kodeks postępowania karnego mówi przede wszystkim o zachowaniu proporcjonalności, czyli służbom, które dokonują przeszukania, wolno tylko tyle, ile jest konieczne dla osiągnięcia celu przeszukania. To jest podstawowa zasada dokonywania tego typu czynności.
Ponad 24-godzinne przeszukanie.
Natomiast ja naprawdę będę miał możliwość, żeby się wypowiedzieć na ten temat po zapoznaniu się z dokumentacją i po zapoznaniu się z wyjaśnieniami ze strony prokuratury. Rzetelność wymaga ode mnie nie odnoszenia się do stanów faktycznych, które znamy z przekazu medialnego, ale po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy.
Kolejny palący temat i bardzo głośno dyskutowany w ostatnim czasie to jest kwestia aborcji i prawa, które ma się pod tym względem zmienić. Zapytam o pewną podstawową rzecz, o którą nomen omen był też zapytany pan Bodnar, który był jeszcze rzecznikiem wówczas praw obywatelskich. Czy prawo do aborcji jest prawem człowieka?
Istnieje pewna grupa sytuacji, w której prawo powinno umożliwiać kobiecie dokonanie aborcji. W szczególności prawo powinno być skonstruowane w taki sposób, aby nie dochodziło do przypadków nieludzkiego traktowania, tak? Czyli do przypadków, które można określić jako nieludzkie traktowanie kobiet. Prawo powinno odpowiednio wyważać wchodzące w grę wartości. I w tej chwili przepisy prawa nie wyważają tych wartości w sposób właściwy, w sposób adekwatny, dlatego niezbędna jest zmiana tych przepisów. Natomiast sformułowanie prawo do aborcji, ono funkcjonuje jako pewna figura retoryczna w przekazie publicystycznym. Natomiast w świetle siatki pojęciowej nauk prawnych, nauki o prawach człowieka, nie istnieje taka kategoria jak prawo do aborcji. Jednoznacznie, wyraźnie wskazuje na to Europejski Trybunał Praw Człowieka, również w roku z grudnia 2023, bo niedawno, kilka miesięcy temu zapadł wyrok w sprawie ML przeciwko Polsce, dotyczący skutków prawnych, jakie wywołało w Polsce wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. I w tym wyroku oczywiście podstawowym problemem było wydanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w składzie nienależycie obsadzonym, o czym już rozmawialiśmy. Natomiast tam pada teza, będąca potwierdzeniem dotychczasowego orzecznictwa, że nie istnieje na poziomie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do aborcji. Natomiast są sytuacje, w których prawo, przepisy ustaw powinny umożliwiać dokonanie aborcji właśnie w tym celu, aby nie dochodziło do naruszenia godności człowieka, godności kobiety. I to jest bezdyskusyjne.
Zapytam o kwestie konstytucyjne, bo też mam poczucie, że w tym obszarze dyskusja się również toczy i padają takie pytania i zastanowienia, czy konstytucyjnie, czy biorąc pod uwagę ten nadrzędny akt prawny, aborcja stoi w zgodności z konstytucją. Mam na myśli ochronę człowieka, ochronę praw człowieka od poczęcia. I tu też trochę powołując się na słowa chociażby pana profesora Andrzeja Acola, który był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który w 1997 roku między innymi orzekł, że nie można wprowadzić aborcji na żądanie i uznać jej za legalną. I też mówił o tym, że nie opiera tego wyłącznie o stanowisko na treści Konstytucji Polskiej, chociaż to też jest jeden z tych elementów.
Ja na to patrzę w ten sposób, że problematyka aborcji jest w znacznej mierze zagadnieniem o charakterze światopoglądowym, wymagającym pewnej decyzji światopoglądowej. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma kompetencji do tego, aby prezentować publicznie swój światopogląd. W związku z czym tu się powstrzymuję od wypowiedzi w tej kwestii.
Ale to prawne kwestie.
Ale, tak. No właśnie, dokładnie. No właśnie. Ale chciałbym powiedzieć, że funkcjonujemy w pewnych ramach. Jako Polska funkcjonujemy w pewnych ramach. Te ramy tworzy orzecznictwo. Konstytucja jest w tym zakresie nieprecyzyjna. Konstytucja mówi o ochronie życia człowieka. W pracach nad konstytucją jednoznacznie odrzucono poprawki, które mówiły z jednej strony o prawie do aborcji, a z drugiej strony mówiły o ochronie życia od momentu poczęcia. Czyli te rozwiązania odrzucone zostały. Został taki przepis, jaki jest. W związku z czym należy, określając ramy, w jakich funkcjonujemy, należy odwołać się do orzecznictwa. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest takie, jak powiedziałem. W tym orzecznictwie wskazuje się, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie wyraża wolności lub prawa człowieka, które można by było określić jako prawo do aborcji. Mówi, że płód ludzki jest istotą należącą do gatunku ludzkiego, której należy się pewna ochrona. I mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Już nawet nie mówmy o tym orzeczeniu z roku 2020, tylko z roku 1997. To orzeczenie opiera się na założeniu, zgodnie z którym płód ludzki jest człowiekiem w rozumieniu Konstytucji i przynależy się i jest objęty ochroną życia. A więc aborcja jest wynikiem pewnego wyważenia wartości. Z jednej strony pewnych dóbr, wolności i praw kobiety ciężarnej, z drugiej strony pewnych dóbr, wolności i praw płodu.
I jak to zrównoważyć?
Tak, Trybunał Konstytucyjny, przypomnijmy, co stwierdził w tym wyroku z 1997, że niezgodna z konstytucją była aborcja z tak zwanych przyczyn społecznych, czyli w sytuacji, gdy kobieta oświadczyła, że jest w trudnych warunkach życiowych lub w ciężkiej sytuacji osobistej. Trybunał stwierdził, że to nie są wystarczające przesłanki, które pozwalają na obniżenie ochrony życia płodu. I to jest orzeczenie, które funkcjonuje w polskim systemie prawnym, które jest w obrocie i nie możemy go pomijać.
To mam takie pytanie właśnie, to o czym pan mówi, jak stoi w obliczu tych projektów, które się pojawiły odnośnie aborcji? Są takie dwa główne, powiedzmy, czyli możliwość usunięcia ciąży do 12 tygodnia ciąży lub pod koniec 12 tygodnia ciąży, bo tutaj jest ten moment też ważny, ale właściwie bez podania przyczyny. Tutaj mówiliśmy o tej przesłance mówiącej o tym, że na przykład kwestie materialne nie powinny być odpowiednią przesłanką do tego, żeby pozbywać się dziecka. Natomiast pytanie, jak to właśnie stoi w stosunku
krótko.
Do
Jeżeli
tych ustaw.
Jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, to musimy powiedzieć, że skoro ten wyrok stwierdził, iż niedopuszczalne jest umożliwienie aborcji w sytuacji przesłanek społecznych tak zwanych, to tym bardziej niedopuszczalne jest umożliwienie aborcji bez potrzeby wykazywania jakichkolwiek przesłanek.
Czyli Trybunał Konstytucyjny.
To z tego wyroku wynika w sposób logiczny.
Czyli Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, kto stoi na jego czele, potencjalnie powinien powiedzieć pas?
Trybunał Konstytucyjny może odstąpić od swojego poglądu prawnego. Mhm. Może być tak, że i zdarzały się takie sytuacje w przeszłości wielokrotnie, że pewna sprawa ponownie staje przed Trybunałem Konstytucyjnym, który odstępuje od poprzedniego poglądu prawnego. Takie odstąpienie teoretycznie nie jest wykluczone również w tej sprawie, o której mówimy, w sprawie aborcji. Natomiast ten wyrok z 1997 roku jest i on ukształtował On ukształtował pewne rozumienie zagadnienia aborcji z punktu widzenia kolizji dóbr, z jakimi mamy do czynienia. Mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mówiące o podmiotowości pewnej płodu ludzkiego. Również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej też były takie orzeczenia, które na to wskazywały. To jest, podkreślam, w znacznej mierze decyzja o charakterze światopoglądowym. Decyzja o charakterze światopoglądowym powinna być podjęta przez naród, czy to w sposób bezpośredni, czy to przez przedstawicieli narodu, tak? bo taka jest rola też polityków, żeby podejmować decyzje w tej kwestii. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy ramy prawne. Takie ramy prawne wyznaczają orzeczenia, te, o których powiedziałem. Czy istnieje możliwość rewizji tych poglądów prawnych wyrażonych w tych orzeczeniach? Oczywiście, że istnieje. Oczywiście, że istnieje i nie można jej wykluczyć.
Ale skoro zapadły te wyroki, no właśnie, czy można do nich nawiązywać jeszcze raz? Czyli zmieniać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Pewnie trzeba by być może zmieniać konstytucję w takim wypadku, aby...
Zmiana konstytucji jest dopuszczalna. Proszę zobaczyć, we Francji niedawno doszło do zmiany konstytucji, gdzie ta wątpliwość i ten dylemat, o którym mówimy, został rozstrzygnięty.
Konfiskata samochodów to jest kwestia, która pojawiła się stosunkowo niedawno. Ma to prawo być wkrótce zmienione i lekko, powiedzmy, znaczy sąd będzie miał większą swobodę podejmowania decyzji. Teraz jest tak, że ona jest obligatoryjna, konfiskata samochodów. Były zgłoszenia do pana, odkąd to prawo w połowie marca chyba weszło, jeżeli chodzi o konfiskatę samochodów, że ktoś na przykład poddawał wątpliwość działania policji w tym zakresie. Jak to wygląda?
Ja zgłaszałem przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące kształtu przepisów prawa. Jest pewną rzeczą oczywistą, że z pijanymi kierowcami należy walczyć. Prawo powinno przewidywać adekwatne instrumenty służące walce z tym zjawiskiem. Ale z drugiej strony mamy pewne gwarancje konstytucyjne, gwarancją przypadku rzeczy, dotyczącą przypadku rzeczy, bo tu mamy do czynienia z taką instytucją, przypadku rzeczy. Konstytucja mówi w artykule 46 o tym, że przypadek rzeczy może być wynikiem orzeczenia sądu. Jeżeli ma być wynikiem orzeczenia sądu, to znaczy, że sąd powinien mieć swobodę pewną, żeby dostosować wymiar sankcji do okoliczności konkretnej sprawy. Generalnie uważam, że w przestrzeni prawa karnego, zwłaszcza w przestrzeni prawa karnego, powinny być wykluczone albo ograniczone do niezbędnego minimum sytuacje, w których sąd musi coś orzec. W prawie karnym szczególnie ważny jest ten czynnik sprawiedliwości, adekwatności kary do czynu. A ten czynnik może być zabezpieczony wyłącznie pewnym zaufaniem ustawodawcy do sądu. I nie może być tak, że sąd ma obowiązek wymierzenia pewnego środka zawsze w każdym przypadku, bo wówczas sąd sprowadzamy do roli pewnego automatu. Sąd nie jest automatem. Sąd ma wyważyć wartości. Ta obligatoryjność jest dużym problemem. No i oczywiście pewnym problemem było też to, że w wielu przypadkach ta sankcja wynikająca z przypadku, mimo że to nie jest sankcja, no ale mówię tak w takim szerokim rozumieniu tego słowa, mogła być rażąco niesprawiedliwa, ponieważ przypadkowi ulega samochód lub jego równowartość. Samochód, którym ktoś jedzie, niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem. I może być, sankcja powinna być adekwatną dolegliwością do pewnych dóbr sprawcy. I przypadek równowartości samochodu, niezależnie od tego, w jakiej to jest sytuacji majątkowej, niezależnie od tego, czy ten samochód był własnością tego sprawcy, czy nie był jego własnością, czy był to na przykład samochód wypożyczony, to przepadek samochodu o tej samej wartości może być dla jednego sprawcy w ogóle niedolegliwy z punktu widzenia jego stanu majątkowego, a drugiego sprawcy może być rujnujący. To jest niesprawiedliwość i aby taka niesprawiedliwość nie miała miejsca, musi być sąd, który spojrzy i sprawdzi, oceni, czy wyrok będzie sprawiedliwy.
Ale co do zasady, sam przypadek właśnie tego mienia jest kierunkiem właściwym, aby w miarę możliwości...
To jest rozwiązanie, które... Nie, to jest rozwiązanie, które mieści się w sferze swobody ustawodawcy. Konstytucja wprost mówi o tym, że ustawodawcy wolno wprowadzić tak zwany przypadek rzeczy. Wprost o tym konstytucja mówi. I to jest wykonanie tej regulacji konstytucyjnej w tym zakresie. No bo przypadek rzeczy jest pewnym środkiem związanym z popełnieniem przestępstwa. No tutaj mamy do czynienia z czymś takim. To się mieści w sferze swobody ustawodawcy. Ale powinna być gwarancja wystarczającej kompetencji sądu do oceny tego, czy ten przypadek w danych okolicznościach, czy poziom jego dolegliwości nie będzie nadmierny.